Pawła, bracia i siostry. Otwórzmy sobie Księgę Przypowieści Salomona, rozdział 19, strona 720. Strona 720, 19 rozdział Przypowieści Króla Salomona. Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogacz, który jest krętaczem i głupcem. Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra. Kto śpiesznie kroczy naprzód, może się potknąć. To głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. Bogactwo zjednywa wielu przyjaciół, lecz ubogiego przyjaciel opuszcza. Fałszywy świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwa, nie ujdzie cało. Wielu schlebia możnemu i każdy jest przyjacielem męża szczodrego. Ubogiego nienawidzą wszyscy jego bracia, tym bardziej trzymają się z dala jego przyjaciele. Kto nabywa rozumu, miłuje swoją duszę. Kto zachowuje roztropność, znajduje dobro. Fałszywy świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwa, ginie. Głupiemu nie przystoi życie w rozkoszach, tym mniej niewolnikowi, aby panował nad książętami. W cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. Gniew króla jest jak pomruk lwa, lecz jego łaska jak rosa na trawie. Głupi syn jest nieszczęściem dla swojego ojca, a kutliwa kobieta jest jak stale cichnąca rynna. Dom i mienie dziedziczy się po rodzicach, lecz roztropna żona jest darem Pana. Lenistwo pogrąża w głęboki sen, a człowiek gnuśny cierpi głód. Kto przestrzega przykazania, zachowuje swoje życie, lecz kto nie zważa na swoje drogi, umrze. Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Ćwicz swego syna, póki jeszcze jest nadzieja, lecz nie unoś się przy tym, aby nie spowodować jego śmierci. Kto wybucha wielkim gniewem, płaci grzywnę, a jeśli go zachowa, musi ją powtórzyć. Słuchaj rady i przyjmij karcenie, abyś w przyszłości był mądry. Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana. Zyskiem człowieka jest jego dobroć i lepszy jest ubogi niż kłamca. Bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia. Leniwy zanurza rękę w misie, lecz do ust jej nie podnosi. Uderz w szyderce, a prostak zmądrzeje. Karć rozumnego, a nabędzie wiedzy. Kto z ojcem źle się obchodzi i wypędza matkę, ten jest bezwstydnym i zepsutym synem. Syn mój, gdy zaprzestaniesz słuchać napomnień, oddalisz się od słów mądrości. Bezecny świadek szydzi sprawa, a usta bezbożnych ociekają bezprawiem. Na naśmiewców przygotowane są baty, a chłosty na grzbiet głupców. Zauważmy, że ten cały ten rozdział, nie tylko ten, ale ten, na którym się teraz skupimy, jest bogaty w napomnienia. Bogaty w pouczenie, bogaty w korektę postępowania, myślenia człowieka. Wiecie, można pomyśleć na kilka sposobów, czytając ten rozdział. Możemy sobie pomyśleć w ten sposób. To wreszcie, kim ja jestem, jak non-stop trzeba mnie napominać. W jakim stanie duchowego rozwoju, w jakim stanie intelektu, w jakim stanie rozsądku, w jakim stanie myślenia jestem, że trzeba mnie non-stop korygować. Pewnie w stanie beznadziejnym jestem, bo gdzie się nie obejrzę, słyszę napomnienia, gdzie nie doczytam, trzeba mnie korygować, trzeba mnie prostować, trzeba mnie napominać, trzeba mnie poprawiać, trzeba mnie udoskonalać. Ale zauważmy, na świecie jest podobnie. Kiedy produkuje się jakieś urządzenie, obojętnie jakie urządzenie, telewizor, pralkę automatyczną, lodówkę, czy nawet budując dom, czy samochód, czy kupując coś, cokolwiek, co używamy. Nigdy nie jest tak, że po 10 latach, kiedy kupimy telewizor, kiedyś były, pamiętamy, telewizory Rubina, radzieckie. Kiedyś mój ojciec kupił Rubin 202M, taki na układach stalowych, taki już nowy był typ. Nigdy nie było tak, że po 15 latach użytkowania ojciec zmienił na telewizor gorszy. Zawsze jest, że zmienia się na telewizor nowszy, lepszy. Nawet firma, która produkuje urządzenia, kiedyś były pralki frania, prawda? Potem taką z wyżymaczką, takie dwa koła, się ściskało bieliznę, prawda, się wyżymało. Potem była frania z podgrzewaczem. Potem już były pralki automatyczne. Z sadem od góry i z sadem z boku. Potem były pralki już sterowane elektronicznie, bo jest coraz udoskonalane. I podobnie Bóg stworzył nas i wyglądamy tak, jak wyglądamy, prawda? Znamy siebie na tyle, ile się znamy. Wiemy, na co nas stać, wiemy, jakie błędy popełniamy. Wiemy mniej więcej, bo wszystko wie Duch Święty. Słowo Boże mówi, On zna nawet głębokości Boże. To tym bardziej nas. Zna w 100%. Ale na ile siebie znamy, wiemy na pewno, że w pewnych sprawach coś musi ulec zmianie. Coś musimy zmienić, coś musimy poprawić. Oczywiście zmienić na lepsze, nie na gorsze. Coś musimy poprawić. I Bóg nie chce, abyśmy skupiali na tych rzeczach ulegających zmianie. Jak będziemy się skupiać na tym, co trzeba zmienić, to jakbyśmy się skupiali, wiecie, mamy ranę i musimy pójść do lekarza, żeby nam zszył tą ranę. Nie pójdziemy, bo zszycie będzie bolało. Nie patrzymy na efekt, że ta rana zostanie zabliźniona i ona w pewnym czasie albo zostanie malutka blizna, albo w ogóle nie będzie znaku po niej, ale ona jest tak głęboka, że trzeba ją zszyć. Trzeba pomóc organizmowi, żeby się wyleczył. Nie pójdę zszywać, bo zszywanie boli. No prawda, może nie boli, kuje. A jeśli skupimy się na tym kłuciu, to nic nie pójdziemy. Gdyby tak było, jakbyśmy się skupiali na bólu, to wiecie, stomatolog byłby już człowiekiem bezrobotnym do dzisiaj. Ludzie idą, mając świadomość, że to będzie nieprzyjemne, bo teraz są takie techniki teraz stomatologiczne, że to jest już wizyta coraz bardziej taka już lżejsza jak kiedyś. Ludzie patrzą na efekt, że będę miał zdrowe zęby, a jeśli ty się nie dobrał, to będę miał nowe. Patrzmy, dziękuję Bogu, że teraz taka jest medycyna, bo 100 lat temu człowiek albo dało się wyleczyć, albo się usuwało i na te miejsce już się nowych nie wstawiło, bo ich nie było. Ale możemy się skupić na bólu. Możemy się skupić na procesie poprawiania. Nie na efekcie, który to wywoła, tylko na procesie. Na tym bólu, prawda? Ten werset pokazuje nam, że coś jest do poprawy. Czytamy jeszcze drugi wiersz. Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra. Kto śpiesznie kroczy naprzód, może się potknąć. Mam znajomego, który jest saperem w wojsku. Powiem, mam, kiedyś miałem, już dawno się nie widzieliśmy. Jest saperem w wojsku. Wiecie, piechur, który jest w piechocie, on musi szybko się poruszać z karabinem. Saper to jest, nazywają ich żółwie wojskowe. Oni muszą jak najwolniej chodzić, bo jak pójdzie szybciej, trafi na minę, to będzie pierwsza mina w jego życiu i ostatnia. Musi powoli. Wiecie dlaczego? Bo nie wie, gdzie stanąć. Jeśli idziemy za Jezusem Chrystusem, On nam drogę oświetla i pokazuje nam i wtedy widzimy, gdzie stąpać. Jak widzimy, wtedy możemy przyspieszyć w kroku. Głupota prowadzi człowieka na manowca, potem jego serce wybucha gniewem na Pana. To sytuacja klasyczna w raju, Adam. Miał pretensje do Boga, że mu dał taką kobietę. Ale patrzmy, to głupota prowadzi człowieka na manowce. Nie każdy człowiek, który popełnia głupstwa, jest głupkiem, prawda? Tak samo nie każdy, który pije alkohol, jest alkoholikiem. Nie każdy, który grzeszy, jest grzesznikiem. Ale głupie postępowanie każdemu się przydarzy. I Bóg chce, abyśmy nie robili głupich rzeczy. Słowo Boże mówi, Bogu się głupcy nie podobają. Dlaczego? Bo źle postępują. Kiedy czytamy Boży zakon, kiedy czytamy całą Biblię, Stary Testament i Nowy, naukę Jezusa Chrystusa, kazanie na górze i inne słowa, które mówił, potem naukę apostoła Piotra, apostołów, apostoła Pawła, wszystkie te listy, które czytamy, że Boże prawo jest doskonałe. Jeśli wykonujemy Boże prawo, Słowo Boże mówi, jesteśmy najmądrzejszymi ludźmi na ziemi. A możesz w ogóle nie mieć żadnego wykształcenia. Ktoś wie, jaki uniwersytet skończył Jezus Chrystus. Może krakowski, może jagielloński. Źle powiedziałem. W Jerozolimie nie ma jagiellońskiego. Uniwersytet Jerozolimski może skończył. Nie. Jezus Chrystus żadnego papierka nie miał. Nie miał świadectwa maturalnego jako takiego. Nie miał świadectwa ukończenia dyplomu szkoły wyższej. Nawet nie miał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Ale co miał? Mądrość pochodzącą od Boga. Kto nabywa rozumu, wiersz 8, miłuje swoją duszę. Wiecie, co to znaczy? Kto nabywa rozumu, miłuje swoją duszę. Jeśli nie chcemy być ludźmi rozumnymi, to zrobimy to, że nasz mózg popada w marazm. Cofa się w rozwoju. Mózg to jest taki komputer, że do dzisiaj ludzie, chociaż mają taką wiedzę, w 10% nawet go nie rozpracowali. Jak on działa? Ale wiedzą jedno, że mózg uczy się. Patrzcie, człowiek, który już wchodzi pewne lata, ma lat 70, 80, fizycznie już mniej może zrobić jak taki 20-latek. Ale umysłowo się niewiele różni od niego. A nawet, powiem więcej, jest mądrzejszy niż taki 20-latek. Jak rozwija swój umysł, to ten umysł działa lepiej jak za młodu. Prosty dowód. Jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. I to z reguły tam studiują ludzie starsi, ludzie emeryci, emerytowane nauczycielki, emerytowani nauczyciele. Znam parę osób, które tam studiują. Ludzie, którzy fizycznie nie domagają w wielu sprawach, ale umysłowo, bo dbają o swój rozum. Mówię to na razie o rozumie ludzkim. A ja dbając o rozumowanie Boże, Bóg nam dał ducha przywodzenia do rozsądku. Co znaczy przywodzenia do rozsądku? Bóg bierze cię za rękę i wodzi cię tam, gdzie jest rozsądek. O tu masz być, nie jako gość, tu masz zamieszkać. Masz być człowiekiem rozsądnym. Kto zachowuje roztropność, znajduje dobro. Dalej, głupiemu nie przystoi życie w rozkoszach, wiersz 10. Tym mniej niewolnikowi, aby panował nad książętami. Tu wiele rzeczy Salomon mówił w sprawach cielesnych, ale też mówił sporo w sprawach duchowych. I ten 10 wiersz mówi o sprawach duchowych. Głupiemu nie przystoi życie w rozkoszach, tym mniej niewolnikowi, aby panował nad książętami. Bóg, żeby nas użyć, musi z nas głupotę wyplenić. Bo nie możemy sobie na błędy pozwolić służąc Bogu, bracia i siostry. Zbyt poważna rzecz to jest. Nehemiasz był pod czaszem króla perskiego, Artaxerxesa. Był pod czaszem. To był człowiek wybrany przez króla, nie jakiś tam pierwszy, lepszy z tłumu. To był wybrany. Dbał o jakość napoju, dbał o czyste naczynie, dbał o sposób podania. To był cały, wiecie, taka procedura tego wszystkiego. To trzeba było się nauczyć, nie każdy się nadawał. W cierpliwości, wiersz 11, zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jest jego, gdy zapomina o krzywdach. Często ktoś nam wyrządza krzywdę. Jak długo o tym pamiętamy? Jak długo, kiedy o tym pomyślimy, ciśnienie nam się podnosi? Jak długo? Pomyślmy sobie. Słowo Boże mówi, niech słońce nie zachodzi nad gniewem twoim. To najgorzej mają w Szwecji, nie? Tam może być słońce, wiecie, pół roku, albo noc pół roku. Pół roku możesz się gniewać, przed Bogiem jesteś usprawiedliwiony. Bo słońce jeszcze nie zaszło. Pół roku masz wolnego. Możesz się gniewać, nienawidzieć, wiecie, pknąć zemstę, wszystko. Jesteś usprawiedliwiony. Czy tak? No nie. W cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka. Człowiek niecierpliwy, czyli jaki człowiek? Popełnia błędy. Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra. To jest to. Gdzie nie ma cierpliwości, tam można wejść w rzeczy, które będziemy potem żałować, a które się już czasami naprawić nie da. Do tego nas uczy Słowo Boże, abyśmy tak postępowali. Dom, imienie, 14 wiersz, dziedziczy się po rodzicach. Przynajmniej tak powinno być. Z reguły tak jest. Czasami nie. Ale tak mówi Słowo Boże. że dom imieni dziczy się po rodzicach, lecz roztropna żona jest darem Pana. Rebeka i Izaak. Modelowe takie małżeństwo. Z reguły jest tak, że chłopak i dziewczyny romansują ze sobą. Zażyła relacja. Są zachłyśnięci sobą. Taka wielka zażyłość. Ale wiecie, kiedy jest ślub, małżeństwo i lata lecą, już trochę ta, wiecie, tak troszkę przygasa, troszkę może tak kostnieje. To dalej jest. Dalej jest to żywe. A kiedy studiujemy życie Rebeki i Izaaka, mało kiedy do dzisiaj takie małżeństwa są. Najlepsi przyjaciele, najbardziej w sobie zakochani i w dodatku jeszcze małżeństwo. W świecie jest, to jest tak, że jak już są najbardziej w sobie zakochani i najlepszymi przyjaciółmi, to nie zawsze musi być małżeństwo. To nie zawsze musi być małżeństwo, prawda? Lecz roztropna żona jest darem Pana. 16 wiersz. Ja nie czytam każdy wiersz po kolei. Możemy ten cały rozdział sobie w domu przeczytać. A takie fragmenty, które chcę omówić, czytam. Wiersz 16. Kto przestrzega przykazania, zachowuje swoje życie. Lecz kto nie zważa na swoje drogi, umrze. Życie to jest droga. Każdy nią podąża. Nie jest tak, że ja nigdzie się nie wybieram. Ja nie jestem typem podróżnika i się nigdzie nie wybieram. Nigdzie nie chcę jechać. Nigdzie nie chcę iść. Chcę siedzieć w domu. Mam rachunki opłacone. Wszystko ok. Nie chcę problemów. Wiecie, jakiś czas temu słyszałem taką wypowiedź jednego z pastorów. Chrześcijanina. Zaznaczam chrześcijanina od razu, bo nie zawsze, mówi, nie zawsze pastor może być chrześcijaninem. Wiecie o tym? Nie zawsze ksiądz może być człowiekiem wierzącym. Ja zawsze byłem przekonany, że to jest pewne. Jak to, że teraz jest słońce. Ale to nie zawsze jest pewne. I człowiek mówi tak. Było takie rozważanie między pastorami o wylaniu Ducha Świętego, o przebudzeniu. No i tam różnie ludzie się wypowiadali i wstał ten człowiek i mówi tak. Wiecie, no jak Duch Święty zejdzie, to chwała Bogu. Bardzo się będziemy cieszyć. Ale tak patrząc z innej strony, może nikt się nie trudzi, nikt nie przychodzi. No bo popatrzcie. Po ewangelizacji zwalą ci się do kościoła, zadbaj o nich, potłuką ci wszystko, pobrudzą ci krzesła, może coś tam jeszcze zrobią, potem przyjdą rachunki za prąd, bo trzeba każdemu pomóc. Ile to roboty, a tak człowiek spokojniej żyje. Bóg da, to będzie zbawienie. Doczekamy spokojnie w tym kościółku. Nas jest tam te 70-80 osób, jest okej. To był cytat. Możemy w ten sposób, prawda? Abyśmy spokojnie nikomu nie wadzili, unikać problemów. Doczekamy. Lenistwo pogrąża w głęboki sen, a człowiek gnuśny cierpi głód. Leniwy zanurza w rękę w misie, lecz do ust jej nie podnosi. Dlaczego nie da rady? Bo mu się nie chce. Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu. Ten odpłaci mu za jego dobrodziejstwo. Ojciec dał dla swojego syna $0.50. I mówi, synu, co chcesz, to zrób z tym pieniędzmi. Cokolwiek chcesz, to zrób. Ja nie będę wnikał, po prostu twoje pieniądze ja ci je daję. Za jakiś czas ojciec pyta syna, no i jak tą $0.50? Co z nią zrobiłeś? Zainwestowałem. Tak, a gdzie? No oddałem takiemu ubogiemu, który tam stał. Bo on widziałem, że potrzebuje tych pieniędzy, bo jest głodny od dłuższego czasu, potrzebuje jedzenia. Ojciec mówi, to jest inwestycja według ciebie? Oczywiście zapomniałem zaznaczyć, to są ludzie wierzący. I mówi syn do ojca, tak, bo w Biblii jest napisane, jeśli pożyczasz Panu, jeśli ulitujesz się nad ubogim, to pożyczasz Panu. A po jakimś czasie Bóg ci odda. Wiecie, no rozstali się. Po jakimś czasie ojciec zaczął myśleć, myśli. Wziął soborę, studiuje. Potem przychodzi do syna i mówi tak. Słuchaj, dam ci drugą $0.50. Masz, zainwestuj. A syn mówi tak. Widzisz, tato, i słowo się spełniło. Zainwestowałem, już mam, ale nie wiedziałem, że tak szybko. My nie wiemy, o co chodzi dokładnie, jakie są Boże drogi, ale jeśli idziesz Bożą drogą, to się tobie zwróci. Abyś tylko stał się chrześcijaninem, wchodzisz na drogę, tak zwaną drogę pielgrzyma, i nią poruszasz się. Ćwicz swego syna, póki jeszcze jest nadzieja, lecz nie unoś się przy tym, aby nie spowodować jego śmierci. Jeśli ćwiczymy swoje dzieci, wychowujemy je w karności, pokazując przy tym swoją miłość, jest wszystko okej. Gorzej jest, kiedy staramy się to robić, będąc zdenerwowani. Wtedy możemy nie zapanować nad swoimi ruchami. Krzywda się nie dzieje. Bo najgorzej, jak nic nie robimy. Czasami zaniechanie jest gorsze, jak zrobienie błędu robiąc coś. Czasami zaniechanie jest gorsze. Słuchaj rady, wiersz 20, i przyjmij karcenie. Można słuchać rady, a można ją zlekceważyć. Słuchałem, pamiętam, znam ją dobrze. Wiedza jeszcze nie zbawia. Postępowanie. Wiemy, że Bóg zbawia, wiemy. Wiemy, że przyjąć trzeba zbawienie, też wiemy. Wiemy, że trzeba przyjąć Jezusa do naszego serca, też o tym doskonale wiemy. Ale nie przyjmujemy Go. Zbawieni jesteśmy? No nie. Możemy mieć taką głowę od czytania Biblii, a w nią zupełnie nie wierzyć. Czyli nie postępować według niej. Słuchaj rady i przyjmij karcenie, abyś w przyszłości był mądry. Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana. Myślisz o wielu rzeczach. Chciałbym tak. A myślę w ten sposób, to zrobię tak. A jeśli pytamy najpierw Pana, czy nam należy to zrobić, bo Pan tak swoje zrobi. Bóg chce, abyśmy wszelkie decyzje, kiedy podejmujemy, brali Boga naszego pod uwagę, jako swojego Ojca. Bogu było smutno, że Jozue, który zawsze Pana pytał, w jednej sprawie nie zapytał i potem Izrael musiał cierpieć. Cierpi pośrednio nawet do dzisiaj. W jednej sprawie. Zyskiem człowieka jest jego dobroć. Lepszy jest ubogi niż kłamca. Bojaźń Pana prowadzi do życia. I kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia. Zauważyliście? Bojaźń Pana prowadzi do życia. Ale wiecie, życie, a życie jest różnica. Kto ją ma, odpoczywa syty, odpoczywa w obfitości. Często czytamy o mężach Bożych w Starym Testamencie. Oni umierali, będąc sytymi dni. Biorąc ten fragment dosłownie, możemy powiedzieć, dużo lat mieli. No Adam to był syty dni, wiecie. O, 930 lat przeżył. Na pewno był syty dni. Na pewno. Ale to nie o takie nie chodzi. Mężowie Boży odchodzili w Panu, będąc sytymi dni w obfitości, obfitymi dniami. Nie dniami pełnymi problemów, walki, znoju, trudu. Dawid często walczył. Miał trud w życiu. Miał problemy rodzinne, na zewnątrz, wewnątrz. To wszystko miał, ale umarł syty dni. Umarł będąc szczęśliwy, mając pokój sercu i nie żałując żadnego dnia, który przeżył. Bo z wszystkiego wyrwał go Pan. Bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia. Synu mój, 27 wiersz, gdy zaprzestaniesz słuchać napomnień, oddalisz się od słów mądrości. Popatrzmy, jeśli zaprzestaniemy słuchać napomnień, czy też jeśli przestaniemy czytać Biblię, jeśli przestaniemy się modlić, bo to są napomnienia. Biblia to jest narzędzie do zmiany nas, do usprawiedliwienia, do udoskonalenia nas, do wywołania sprawiedliwości, do wychowywania w karności, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Gdyby tak było, to wiecie, każdy sportowiec by zrezygnował, bo treningi są mordercze. teraz jest boom na tworzenie nawet w białej siłowni. Nowo siłownię otworzyli. Fabryka Ciała się nazywa. Koło Tereberskiej. Wręcz kombinat. No takie mają sprzęty, wszystko mają. I wiecie, ile ludzi to nie jest tanie. Miesięcznie prawie 100 zł wychodzi karnet. I to ludzie pchają się. Wiecie, no ja trochę ćwiczyłem kulturystykę, no może ze 2 lata, może 3. Nie tak nie wyczynowo, tylko dla siebie tak. Wiele osób może też. I każdy przyzna mi, że ćwiczenie to jest ból. Niemiłosierny ból. Ale wiecie, co ludzie po treningach robią? Nie rozmontowali rąk. Mnie boli. Tylko wszyscy pchali się przed lustro. Nie sprawdzać fryzurę, bo większość tam to byli ludzie albo bardzo krótko ostrzyżeni, albo ludzie bóle bez włosów. Świadomie zgoleni. Taka moda teraz jest. Wszyscy pchali się przed lustro. Ale grymas bólu, bo to był ból niemiłosierny. Żeby mięśnie rozciągnąć. Ale pchają się ludzie, patrzcie. Gdyby patrzyli ludzie na ból, nikt by nie szedł tam. Nie byłoby zawodowych żołnierzy, bo poligon też jest mordercza sprawa. Miałem jakiegoś sąsiada, służył w Legii Cudzoziemskiej. Trochę potem odsiedział w polskim więzieniu, bo w czasach komuny zakaz był służenia dla polskich obywateli w obcych armiach. A to armia francuska jest, Legia Cudzoziemska. Podpisał kontrakt na 5 lat. Można podpisywać na 5, 10, 15 lat. Podpisał kontrakt na 5 lat. No dużo pieniędzy zarobił, bardzo dużo. W Polsce by tak go nie wyszkolili, chyba że w oddziałach specjalnych. Ale 5:30 wyjeżdżał z jednostki, 22 przyjeżdżał. I to był non-stop poligon, non-stop czołganie się, prawie 100 kilo na plecach i non-stop bieg. Mówi, ludzi rezygnowało, parę tysięcy się przyjęło, mówi, 300 zostało. 300. Wielu, kiedy kończyli kontrakt, wyjeżdżali do Polski, a wielu przedłużało jeszcze umowy. Przedłużało kontrakty. Każdy patrzył na znój, który dotyka nas, to byśmy rezygnowali ze wszystkiego, bo to się nie opłaca. Ale patrzymy na zysk. Patrzymy na zysk. Wiele firm inwestuje potężne pieniądze, a dopiero im się zwróci za parę lat. Gdybyśmy oczekiwali, że ja, no wiecie, wziąłem kredyt te 500 tysięcy złotych i oczekuję, że za tydzień mi się zwróci. No, nie zwróciło mi się. Bez sensu było branie kredytu. Żadna firma by to na świecie nie istniała. Ludzie zysk długoterminowy czekają. Bóg nas uczy, Bóg nas strefuje, Bóg nas zmienia, aby uzyskać u nas efekt. To są lata ćwiczeń, ale efekt jest murowany. Tym bardziej u Boga efekt jest murowany. Syn mój, gdy zaprzestaniesz słuchać napomnień, oddali się od słów mądrości. A Bóg to jest chodząca mądrość. Bóg jest Ojcem mądrości. Nie wykształcenia, żebyśmy tego nie mylili. Nie wykształcenia. Mądrości. Jeśli służysz Bogu, jesteś człowiekiem mądrym. Nie będziesz popełniał głupstw. Przynajmniej nie aż tyle. Póki tu na ziemi jesteśmy, czasami coś nie tak nam wyjdzie. Ale żeby to nie była fabryka głupoty. Żeby to nie był, wiecie, kombinat grzeszenia. Przechodzimy na masowe grzeszenie. Sporadyczne tam raz się tam zdarzyło. Bóg to wszystko robi, aby nas tego oduczyć. A zrobić z nas narzędzie do służenia. Może narzędzie to źle trochę brzmi. Zrobić nas ludzi, takich oddziałów specjalnych Boga Wszechmogącego. Bóg nas nauczy, nas wyposaży. Wiecie, kiedyś w armii rzymskiej było inaczej. Tam były legiony, to były tysiące, setki tysięcy ludzi. Ale z reguły w legionach służyli ludzie bogaci. Wiecie dlaczego? Bo cesarz nie dawał wyposażenia. Legionista musiał sam dbać o swoją zbroję, o swój miecz, o swoją kopię, o swoją tarczę. To dbał legionista. Dlatego to byli ludzie z wyższych sfer, bardzo bogaci. Biedota, mało kto tam miał mógł dostęp do legionów. Chyba, że jako pomagier, jako giermek. Konie obsłużyć, wyczyścić go, nakarmić, napoić. To tak. Ale legionista? Czytajmy sobie Nowy Testament. Setnik. Między kapitanem a porucznikiem wojska cesarskiego. To byli ludzie bogaci. Mieli sług swoje. A sam musiał dbać o swoje oporządzenie. Bóg jak chce, żebyśmy byli żołnierzem Jezusa Chrystusa, jak mówi list do Hebrajczyków, to daje wszystko. Abyśmy tylko chcieli. No chęci już Bóg nam nie da. Co Boże mówi? Daj chęci wykonanie. Tak, ale na początku Bóg musi naszą chęć zobaczyć. Musimy sami wzbudzić sobie chęć, a potem tą chęć Bóg nam pomnoży. Ale początek musi być od nas. Bo kiedy ktoś nam zwiastał Ewangelię i trzeba było powiedzieć, Boże, wejdź do mojego serca, to nie zrobi tego Bóg. Bo to już wchodzę. Nawet nie zapytał się Bóg o zdanie. Już w twoim sercu Bóg jest. A tylko masz to zaakceptować. Nie, Bóg nie wejdzie, dopóki nie poprosisz. Bóg nie jest taki, jak czasami rodzice. No już synku, już dobrze, już ja, mamusia to zrobi. Jest wiele takich ludzi, że mamusia za wszystko za syna zrobi. Tato wszystko za syna zrobi, a potem syn ma dwie lewe ręce. Nie nadaje się do niczego. Kaleka, a ma już 45 lat. Mamusia jeszcze z niego skarpetki pierze, mamusia jeszcze wszystko za niego zrobi. Kiedy zaśnie, może jeszcze kołysankę mu zaśpiewa. Są takie matki, bracia i siostry. Facet 40 par lat, mamusia jeszcze go pogłaszczy, przytuli jeszcze do piersi. Już karmić nie musi, nie. To jest tworzenie właśnie kaleki. A Bóg chce nas zrobić ludzi wyszkolonych w rzemiośle Bożego dzieła. Dlatego są napomnienia. Bo gdybyśmy byli doskonali, Bóg nas tylko chwalił. Ale doskonali nie jesteśmy, to trzeba nas udoskonalić. Trzeba poprawić. Często jak się produkuje samochód, najnowszy model. Po dwóch, trzech do pół roku, po dwóch, trzech miesiącach do pół roku są tak zwane choroby wieku dziecięcego. Wszyscy mechanicy mówią, starać się unikać kupować samochodów, jak są nowe. No firmy kupują, bo tam trzeba dużo, ale osoby prywatne często kupują. Wszyscy mechanicy mówią, unikajcie kupowania takich samochodów. Kupuj jak ma rok, ma dwa lata. Bo te choroby wieku dziecięcego w samochodzie, jakieś niedoróbki, to wyjdą od razu. Potem firma to usunie, jakby udoskonali samochód, wtedy kupuj. Podobnie nas, Bóg chce udoskonalić. Stworzył nas na jakimś poziomie umiejętności, wiedzy, wiary. Bóg chce sprawić, żebyśmy w 100% byli wierzący, w 100% mądrzy, w 100% bojaźń mieli przed Panem. To wszystko Bóg chce zrobić. I w 100% wypełnieni Bożym Duchem. Ale trzeba przygotować narzędzie. Trzeba ten kielich przygotować, trzeba go odlać, trzeba te złoto wytrawić, wypalić, przyszlifować i dopiero wtedy nadaje się do użytku. Jak Bogu się spodobamy, Bóg często będzie po nas sięgał. Jeśli dostajesz prezent i on ci się podoba, często po to sięgasz. Są takie prezenty, które dostajesz, odkładasz na półkę i ono leży. Jak coś bardzo lubisz, często po to sięgasz, często używasz. Bo używanie tego sprawia ci przyjemność. Bóg dąży do tego, aby używanie nas sprawiało Bogu przyjemność. Nie przykry obowiązek. No już obiecałam, że go użyję, no to go użyję, no ale on do niczego się nie nadaje. On tylko psuje moją pracę. Bóg powołał nas, bo w nas jest potencjał. I ten potencjał Bóg chce wyciągnąć na wierzch i chce nas nauczyć, aby go wykorzystywać. Człowiek może być utalentowany, a jak tego talentu się nie wydostanie i go się nie przeszlifuje, to nic to nie da. Każdy z nas ma jakiś talent. Pytamy się Boga, jaki talent mamy? W którym kierunku mamy pójść? A Bóg nam powie, w jakim. I pobłogosławi nas. Traktujmy napomnienia i korekty Boże jako wyraz Bożego błogosławieństwa. List do Hebrajczyków mówi, 10 rozdział, kogo Pan miłuje, tego karci i smaga, jak ojciec swego ukochanego syna. Gorzej jest, gdy zostajemy bez karania. Dziwnie to brzmi, nie? Codziennie dostawać łomot i myślimy, ci, co nie są bici, są lepsi niż ja, bo tak nie cierpią. A Słowo Boże mówi odwrotnie. Jeśli nie jesteś doświadczany, strefowany, korygowany, to wtedy masz problem. Znaczy, że Bóg na ciebie nie zważa. Wtedy jest się czym martwić. A jak Bóg cię błogosławi, to jest błogosławieństwo. Jak Piotr mówił, cierpienia i doświadczenia Boże zaznacza krótkotrwałe, przynoszą wspaniały efekt. Tak sparafrazowałem. Tak mówi pierwszy list Piotra. Po krótkotrwałych doświadczeniach, cierpieniach sam was umocni na trwałym postawie gruncie. Sam Bóg to zrobi. Abyśmy tylko chcieli. Do tego są właśnie korekty i strofowania przez Boga. To jest nauka. A nauka to jest praca. To jest wysiłek, to jest czasami znój, ale jak zdajesz do egzaminu i egzamin zdajesz z oceną bardzo dobrą, to nikt nie pamięta, że tyle nocy kułeś, zakuwałeś, ćwiczyłeś, męczyłeś się, ręce ci, nogi bolały, głowa ci bolała, spać nie mogłeś, bo albo byłeś tak zmęczony, że nie mogłeś spać, albo nie było czasu na sen. Ale patrzysz, egzamin zaliczony. A po jakim egzaminie Bóg daje błogi odpoczynek. A potem znów zdajemy następne klasy duchowe i znów musimy się uczyć. W świecie szkoła podstawowa i szkoła średnia to są rzeczy obowiązkowe. U Boga Bóg zachęca. Ja traktuję to jako mój obowiązek. Innej drogi ja na siebie nie widzę. Chociaż Biblia nie mówi, że to jest obowiązek. Ewangelia zachęca do uczniostwa. Mówi o cenie, którą człowiek musi zapłacić za bycie uczniem. Ale nie mówi, ja ci nakazuję. Tylko Bóg mówi, czy nadajesz się na ucznia. Oceń sam, czy nadajesz się na ucznia. Czy masz ten zapał, czy masz chęć, aby ponieść koszta. I patrzcie, tych 12, co chodziło za Jezusem, nawet Judasz, do czasu, kiedy zdradził Jezusa, on płacił cenę, wszyscy płacili cenę. I kiedy Jezus zadał pytanie wszystkim uczniom, to może i wy chcecie odejść? Popatrzcie, tylu odeszło, zgorszyło się. Bo powiedziałam, żeby jedli moje krew i moje ciało. Symbolicznie powiedziałam, oni to zrozumieli dosłownie. A Piotr mówi, Panie, gdzie my pójdziemy? Podobnie reagujmy. Jeśli Pan mówi, jak chcecie zmienić. Trochę poboli, ale efekt będzie wspaniały. To właśnie odpowiedź nasza może być tylko jedna. Panie, ja nie widzę dla siebie innego wyjścia, ja muszę za Tobą iść. Ja chcę podobnego efektu. Bo jak nie ten efekt, to jaki? Jak nie będziemy słuchać Bożego Słowa, nie będziemy spełniać Bożych przekazań, to co wtedy? Jaka jest inna alternatywa? Powiem wam, śmierć. Czy ktoś chce umrzeć na to na sali? Ręce w górę. Nie ma takich odważnych. No i dobrze. Bo Bóg zachęca, służ mi i żyj. Mówienie Jana mówi, kładę przed tobą dobro i zło. Przekleństwo i błogosławieństwo. Ja ci radzę, Bóg mówi, z miłością. Z tego wersetu aż kipi miłość. Mówi, ja ci radzę, wybierz dobro. A ja ci będę błogosławił.